Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie w jubileuszowym, tak można powiedzieć, 10. odcinku naszego marnego podcastu pod tytułem Burza podmózgów, półmózgów. To było freudowskie iście przejęzyczenie. Dzisiaj wyjątkowo z gościem, tak jak w 5. odcinku była okrągła liczba piątka, mieliśmy gościa w postaci Marasa z fanpage'u Broń Pancerna, także gość specjalny był, także tym razem również mamy gościa specjalnego. Tym gościem specjalnym jest Konrad Rawiński. I teraz Konrad, żebym ja nie pomieszał tutaj, jesteś menadżerem do spraw public relations w Wargamingu na konkretny rewir, konkretne terytorium, prawda?
Tak, tak, tak. Cześć wszystkim. Miło, że mnie zaprosiliście do tego jakże zacnego podcastu, którego sobie słucham od czasu do czasu również. A jestem tak, dokładnie jestem senior PR managerem na Europę Północną i Wschodnią, czyli z polskiego na nasze, zajmuję się relacjami z mediami na Polskę, kraje bałtyckie i wszystkie kraje nordyckie. Także jest trochę tych terytoriów do ogarniania.
To jest kawałek. No powiedz, jak będziesz gadał ze Szwedami, powiedz, żeby nam oddali to co zabrali przy potopie szwedzkim przy okazji. Jak tam będziesz z nimi rozmawiał, to przypomnij się. Ewentualnie.
Przekażę.
Okay. Dobra, to jak już mamy powitania mamy za sobą, to ja już cię wiadro wcześniej uprzedzałem, że mam tutaj specjalny żart na sam początek już, żeby było, no bo my zawsze szukamy wytłumaczeń, dlaczego każemy na siebie czekać z każdym kolejnym odcinkiem i wiecznie zaliczamy jakieś obsługi.
Jak kochają, to poczekają.
Nieprawda, tym razem jest inne wytłumaczenie. Tym razem kwestia jest tego typu, że trudno jest zebrać 3 dorosłe osoby w jednym czasie, szczególnie kiedy 2 z tej trójki mają prawdziwą pracę. Badum.
To był ten śmieszny żart, tak? To znaczy, tak, ja tak. Nie powinienem śmiać w tym momencie, rozumiem.
Ja go sobie opowiedziałem teraz 3 raz i 3 raz się uśmiechnąłem.
Powiem ci, że zazdrość przez ciebie przemawia i nic więcej po prostu, zwyczajnie. Tak?
Dobra, Konrad, kilka pytań rozgrzewkowych, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim mają do czynienia. Także proszę cię, przygotuj się i nie masz więcej niż sekundę dosłownie na odpowiedź. To będzie takie, wiesz, speed dating jakby. Jesteś gotowy?
No, nie, ale...
Dobra, to szybko. Cola czy Pepsi?
Cola.
Yes. FIFA czy PES?
PS.
PlayStation czy Xbox?
PlayStation.
I finalne War Thunder czy Armored Warfare?
Jeśli już, to chyba Armored Warfare.
Jeśli już, okej. Okay. Dobra.
Połowce czy artyleria, co? Kto to powiedział?
Ale tu, Konrad, pamiętam jak rozmawialiśmy kilka lat temu w Katowicach, na finałach, jeszcze tych ostatnich finałach organizowanych przez WG, to wspominałeś, że regularnym graczem jesteś WOTA, prawda?
Znaczy World of Tanks tak, zdecydowanie. Naszej konkurencji no, śledzę kroki i poczynania, ale World of Tanks tak. Nie jestem jakimś super hardkorowym graczem, ale lubię sobie pograć parę bitew dziennie.
A to co konkretnego ciebie akurat do WOTA przyciąga? Jako gracza, nie jako PR menadżera. Teraz wyłącz tą opcję, tylko włącz opcję gracza.
To nie da się, jakby, bo to wszystko są naczynia połączone. To znaczy przede wszystkim wydaje mi się po prostu to, że gra jest multi, a działa troszeczkę jak single playerowa, tak? Czyli po prostu wybierasz sobie czołg. Dla mnie na przykład tam wszystkie te historyczne maszyny są bardzo fajne i dużą radość mi sprawia granie takimi no, największymi ikonami, można by powiedzieć. No i to, że jakby wciskasz przycisk bitwa i po tam parunastu sekundach, no plus wiadomo czekanie na tą bitwę, generalnie rzecz biorąc jesteś w grze i tak naprawdę nie musisz z nikim gadać, nie musisz na nikogo czekać. No po prostu grasz, tak? No i to też w dużej mierze jakby sama ta losowość rozgrywki polegająca na tym, że albo trafisz na dobrych graczy, z którymi no, dasz radę wygrać, albo jakby jakichś słabszych, i których nie jesteś w stanie wyciągnąć i też powiedzmy, no i przegrywasz, tak? No ale... Wydaje mi się, że to, że szybko tą grę jestem w stanie włączyć, zagrać sobie kilka bitew, troszeczkę się zrelaksować, nie wiem, przed pracą, po pracy, w trakcie pracy i wrócić do innych zadań, tak? A jak chcę, to wieczorami mogę się ze swoimi znajomymi przy jakimś milszych okolicznościach, powiedzmy, przyrody, posiedzieć wtedy dłużej, pogadać sobie tam na czacie czy coś i sobie wtedy spokojnie pograć, jakieś poobmyślać kombinacje, jak tu będziemy grali w Plutonach.
No to jest chyba w ogóle duża siła WOTA, że ten game loop jest taki krótki dosyć. To nie jest jak w CS-ie, powiedzmy, że mecz trwa kilkadziesiąt minut, albo w LoLu czy w innych grach, że trzeba poświęcić godzinę na przykład, tylko można siąść właśnie na te parę minut czy paręnaście minut, zagrać bitwę i tak naprawdę pyknąć te jedną, dwie bitwy i ten progres jest na koncie też widoczny jakiś, więc to chyba też...
No, dokładnie.
To jest przyciągające.
Jest to jedna z takich właśnie bardziej takich, można powiedzieć, krótkich sesyjnie gier, w które gram, bo na przykład uwielbiam NBA, serię tą NBA 2K, no i tam już musisz poświęcić no przynajmniej pół godziny, 40 minut, 45 minut na jeden mecz. Ale... No chyba, że się ktoś rozłączy wcześniej.
Tak? A
no
najpierw to... zacząłeś grać w WOTA, czy najpierw zacząłeś pracować w Wargamingu? Bo to jest ciekawe.
Nie, najpierw zacząłem grać w WOTA. Generalnie sytuacja była taka, że poznałem jednego z przedstawicieli Wargamingu na Digital Dragons jeszcze w 2012 roku. No i tam, nie wnikając w szczegóły, jak to jakby to spotkanie miało miejsce, no poznaliśmy się na tym evencie i ja już wcześniej znałem World of Tanks, no bo wtedy on święcił już, gra święciła już pierwsze triumfy czy w Rosji i tak dalej i przechodziła właśnie do Europy. No i ta osoba też właśnie powiedziała, że mówi: Konrad, słuchaj, to spróbuj pograć z kilkadziesiąt bitew w ten tytuł. Nie kilka, tylko kilkadziesiąt, bo trzeba najpierw załapać jakby o co chodzi. Zobacz, czy to ci się podoba i wtedy wrócimy do rozmowy. Wcześniej, tak jak mówię, ja wcześniej pracowałem w Cenedze i pracowałem na kilkudziesięciu tytułach rocznie, także też poza tym, co wtedy wydawałem, a wydawaliśmy z Wargamingu tylko taką dość enigmatyczną wtedy grę Order of War,
tak,
ich,
tak.
Jedną, ich strategię, swoją drogą bardzo fajną i nawet pamiętam, że to był jakby tytuł znikąd w ogóle jakby też nazwa firmy jeszcze wtedy aż tyle nie mówiła od jeden z wielu deweloperów, a pamiętam, że bardzo mocne oceny to dostało i osoby, które wzięły wtedy kopię recenzencką, jeszcze nie klucze, bo w tamtych czasach klucze nie były aż tak popularne jak są dzisiaj, to wypowiadały się o tej grze bardzo, bardzo pozytywnie, także był to taki czarny koń. No i generalnie rzecz biorąc, później zagrałem te kilkadziesiąt bitew. Kilka bitew zajęło mi obczajenie, że jakby ruch kursorem nie oznacza miejsce, w które strzelasz, tylko miejsce, w które patrzysz i dopiero później ta wieżyczka musi się jakby dociągnąć, tak? Co na początku przy pierwszych paru bitwach mówię, fucking hell, dlaczego ja tutaj patrzę na to, chcę strzelać w typa, a to leci gdzieś zupełnie inaczej. No i jakby spodobała mi się ta gra po tych kilkudziesięciu rozgrywkach, no przynajmniej bitwach, no przynajmniej na tyle, że mówię, dobra, jakby porozmawiajmy, czemu nie, tak? No i porozmawialiśmy, że jakby zmieniłem pracę, no i jestem w tej firmie no już 8 lat.
Czyli można powiedzieć, że uderzyli w tą strunę gracza właśnie, tak? Czyli najpierw cię kupili jako gracza, a później jako pracownika.
Znaczy, zdecydowanie, no wiesz, no jakby pracujemy w branży gier komputerowych, tak? Ja jakby do tej pory gram w bardzo dużą ilość gier. Nie gram tylko i wyłącznie w World of Tanks, czy nie jestem jakimś super geekiem, jeśli chodzi o znajomość czołgów. Oczywiście historia zawsze na studiach była moją pasją i docelowo później przyjemnie było się dokształcić. Ale zdecydowanie tak. Najpierw no jakby to coś, na czym pracujesz, musi ci się podobać, musi cię to kręcić. Mieć przyjemność z tego, nad tym, nad czym pracujesz, tak? Musi to być jakby dla mnie jedno wynikać z drugiego i generalnie rzecz biorąc, no jakby tu się udało.
Co do tej historii, to już pomału World of Tanks przestaje być taką historyczną grą, o ile na początku tam rzeczywiście tych czołgów, te czołgi były w dużej mierze rzeczywistymi konstrukcjami, no to jakby nie patrzeć, World of Tanks odlatuje już w takie rejony różnych wymysłów. Znaczy ja rozumiem, że to jest podyktowane tym, że po prostu liczba rzeczywistych czołgów jest ograniczona. A trzeba podtrzymać zainteresowanie grą i dać ludziom coś do roboty, ale no już to nie jest taka historyczna gra chyba w tym momencie, jak była kiedyś. Teraz to już jest bardziej taka arcade'ówka, nie?
Znaczy wiesz, na pewno oczywiście to się zmienia, gdyż jakby w punkcie i z inną ilością czołgów gra startowała, w innym punkcie i z inną ilością czołgów gra jest teraz. Na pewno to podejście do jakby historii nie jest już aż takie strict, jak było kiedyś, no ale dalej masz jakby ikoniczne te czołgi, o których możesz jakby podstawy się dowiedzieć. Mniej więcej te parametry są zachowane, oczywiście one też są podyktowane gameplayem. Ale rzecz biorąc, są jakby jakiś taki główny zarys jest tego zrobiony. Przepraszam, dużo działamy w kwestii pozagrowej. Tak?
Właśnie o to chciałem zapytać. Podcasty, o tego, no.
Wspieranie jakichś różnych inicjatyw historycznych, zaraz do tego przejdziemy. Mhm. Natomiast oczywiście, tak jak mówicie, no jest ograniczona liczba czołgów wyprodukowanych, jakichś konceptów i tak dalej, no i jakby trzeba cały czas też rozszerzać o nowe elementy, dlatego też mocno eksperymentujemy z różnymi fan modami typu ostatni Halloween event, czy jakieś wyścigi, czy piłka nożna. Oczywiście no, są to typowe takie rzeczy dla zabawy, ale jakby no, gra cały czas musi ewoluować, musi być dodawana do niej nowa zawartość, no, żeby cały czas jakby wzbudzała zainteresowanie graczy. I owszem, no, jest dalej ten filar historyczny zawsze bardzo mocno podkreślamy, no natomiast oczywiście tak, no są jakby niektóre czołgi, no które jakby są jakby no napkin tanks na przykład, czy coś w tym guście. No jakby no jest to
no
nieuniknione,
tak, jasne. No, oczywiście.
Kończąc jeszcze tą myśl, przepraszam, bo może za długo mówię, natomiast kończąc tą myśl, fajne dla mnie dalej jest to, że dajmy na to, jak sąsiedzi grają w World of Tanks, przykładowo ojciec z synem, no to ma to jakiś chociażby odrobinę walor edukacyjny i jest to jakby taki fajny krok w stronę tej poznawania historii. Także myślę, że dalej ten walor edukacyjny gra posiada.
No tak, to na pewno. Co do tych, mówiłeś o tych kooperacjach, powiedzmy, poza grą, pewnie z muzeami. Czy to wygląda w ten sposób, że to raczej wy się zgłaszacie do tych muzeów, czy są też inicjatywy od tych instytucji, które zajmują się, powiedzmy, czołgami, czy historią właśnie wojskowości i jakoś próbują z wami wchodzić w współpracę w ogóle? Czy nie ma takich inicjatyw, czy oni po prostu... No bo jakby nie patrzeć na tym zainteresowaniu czołgami i popularności World of Tanks, korzystają tego typu miejsca, bo dużo ludzi po prostu zwiedza sobie, chce zobaczyć Isa na żywo albo, nie wiem, Rudego chociażby. I jestem ciekawy, czy ludzie, którzy tam pracują, w ogóle rozpoznają taki temat, jakim jest World of Tanks i czy próbują się z wami jakoś, nie wiem, wchodzi w kooperację.
Mhm. To znaczy, no, każda współpraca jest jakby inną bajką i oddzielną, można powiedzieć, parą kaloszy. My oczywiście mamy nasz dział do współpracy właśnie z publicznymi instytucjami, z muzeami, z relacje z wojskowością i tak dalej, której przewodzi znany wam doskonale Richard Catland. Także generalnie rzecz biorąc, mamy taki dział, który jest gotowy i ten dział zarówno aktywnie poszukuje partnerów, jak również się zgłaszają do nas, czy to prywatni kolekcjonerzy, czy właśnie placówki typu Bovington, Arsenalen, typu, czy też jak współpracowaliśmy z Muzeum Wojska Polskiego przy okazji Grand Finals i wprowadzenia tej pierwszej głównej linii czołgów polskich do World of Tanks na peceta. No także generalnie rzecz biorąc, tutaj nie ma jakby jakiejś reguły w zależności albo od naszych potrzeb, albo od potrzeb danej placówki, no to wtedy ta inicjatywa wychodzi, a później sobie, co jest potrzebne, każda z tych współprac delikatnie się różni, ale i tak, to też macie rację, to co podkreślaliście, że właśnie później na przykład takie muzeum w Bovington przy jednym z wielu wywiadów, które zrobiłem z dyrektorem tego muzeum dla polskich mediów, zawsze podkreślał nawet historię takiego toga, który jest jakby wielką krową, która absolutnie nikogo nie interesowała i był to po prostu kawał kawał metalu, aż do momentu, kiedy to nie pojawiło się w World of Tanks i nagle ludzie zaczęli przychodzić do muzeum i pytać, czy ten TOG jest gdzieś w muzeum, bo oni chcą go zobaczyć, robili sobie z tym zdjęcia i stąd też właśnie czasem tego typu współpracę, czy tego typu właśnie to, że coś pojawia się w grze i ludzie przychodzą to później zobaczyć na żywo, no popycha do jakby dalszej współpracy. No i nie pamiętam od którego roku, ale chyba 2011 współdziałamy z muzeum w Bovington, chyba z jakby jakimiś udanymi projektami. No także tak to wygląda, tak? No i właśnie często ten virtual napędza też no jakby ten real.
A powiedz mi, bo wspomniałeś o dwóch muzeach takich dosyć znanych, bo mówiłeś i o Arsenale, tutaj to, jak się nie mylę, to jest szwedzkie chyba najbardziej znane,
tak,
takie Muzeum Broni Pancernej, Bovington to wiadomo, każdy zna choćby z relacji tankfestowych, natomiast nie było chyba jakiejś takiej większej współpracy wargamingu z Muzeum w Kubince, natomiast tam chyba najciekawsze eksponaty chyba z całego świata niemalże można znaleźć, a że tak powiem, ten sam wschodni wiatr tam wieje, co w wargamingu.
Okay. Może nie do końca, gdyż jakby Rosja to jednak nie Białoruś, to troszeczkę co innego generalnie, a przynajmniej jeśli chodzi o mentalność tych ludzi. Natomiast z Muzeum w Kubince kiedyś dawno temu były próby, z tego co pamiętam, nawet wysyłałem informację prasową na ten temat, że będziemy współfinansować czy wspierać restaurację Mausa, tak? Bo jeden z dwóch Mausów jest w Muzeum w Kubince. I na początku pamiętam, że ta jakby kooperacja cieszyła się na pewno też dużym zainteresowaniem medialnym, no bo to wiadomo, no, największy czołg świata i tak dalej, jeden z dwóch. Natomiast w pewnym momencie ta współpraca chyba się zakończyła po stronie jakby rosyjskiej. Nie wiem, nie znam dokładnych przyczyn, ale mogę się domyślać, że w pewnym momencie ktoś na jakimś etapie mówił, ale zaraz, to jesteśmy w Rosji, mamy wielkie muzeum, i będziemy generalnie restaurować niemiecki czołg, tak? Dumę, powiedzmy, wojsk Hitlera. Okay. Tak? Może z tego to się wzięło. Nie dostałem nigdy oficjalnego, oficjalnej informacji, dlaczego ta współpraca się zakończyła. Mogę się tylko tak domyślać. Natomiast kiedyś, jak mieliśmy tam Grand Finals, bo po trzech Grand Finalsach, czyli tego e-sportowego turnieju w Warszawie, mieliśmy jedną edycję w Moskwie. No i jedną z atrakcji było właśnie też dla dziennikarzy wizyta w muzeum w Kubince. Także też pamiętam, że duże wrażenia na wszystkich zrobiła. Także tak to pokrótce wyglądało z Kubince.
To jest ciekawe w ogóle, da się wyczuć w wargamingu, bo rozumiem, że są trzy serwery te główne, czyli amerykański, europejski i ten rosyjskojęzyczny. Da się wyczuć taką, tak jak mówisz, nie wiem jak to nazwać, takie coś, że radzieckie czołgi muszą być najlepsze, że rzeczywiście oni podchodzą do tego tak, że no te niemieckie to tam pokonaliśmy ich w wielkiej wojnie ojczyźnianej i tak dalej, do widzenia, to one są nieważne, a tutaj radzieckie muszą być najlepsze. Czy w ogóle jest takie podejście? Da się to wyczuć, czy nie istnieje coś takiego? Bo z tego co mówisz, no to na jakiejś podstawie musisz to tak wnioskować albo przypuszczać, że mogły być takie właśnie powody ucięcia tej współpracy.
Nie, to znaczy wiesz, tu mówisz o Kubince, a teraz pytasz o jakby nasz zespół.
No tak, no ale wiesz, ale nie można zauważyć, że serwer europejski jest trochę traktowany po macoszemu przez cały wargaming. Że nie jest to tak istotny serwer, albo serwer mający wpływ tak duże na grę, jak na to, co się, jak serwer rosyjski, tak? Że my jesteśmy trochę inaczej traktowani. Ja mam przynajmniej takie wrażenie.
No okej, to mówisz z perspektywy community, no każdy ma jakby prawo do własnego poglądu. Ja ci powiem tak, przez te wszystkie lata nie zauważyłem jakby, znaczy zauważyłem bardziej to, że jest to firma międzynarodowa, aniżeli stricte powiedzmy białoruska, czy coś w tym guście, i jakby to też na każdym kroku dość mocno podkreślamy. I ci ludzie, czy no większość tych powiedzmy ludzi, no bo wiadomo nie wszyscy, ale mówią super bardzo dobrze po angielsku, często o wiele lepiej niż ma się to w przypadku na przykład no, niektórych ludzi u nas, dajmy na to, mówię w Polsce przykładowo, także są to ludzie na pewno bardzo dobrze wykształceni, aż sam jestem czasem zaskoczony jakby poziomem, no bo powiedzmy no, Białoruś jakby no, nie kojarzy się aż tak z, chociaż też jak się człowiek dowie, no to generalnie wiadomo, że jest tam ten park wysokich technologii. Także generalnie rzecz biorąc, to co ja tam wyczuwam, to jest dużą jakby międzynarodowość i jakby właśnie bardziej kierowanie tego World of Tanks w stronę zachodu, gdyż w stronę wschodu generalnie no mamy bardzo dużą publikę. Mówię tu o Rosji, krajach ościennych, jak również na Europa Centralna, czyli Polska, Czechy, wschodnie Niemcy, no to to jest jakby takie nasze jakby główny, można powiedzieć, matecznik. Natomiast, że jest bardzo duży jednak jakby ten ciąg w stronę jakby zachodnich graczy i otwierania się na zachód. Także nie ten. Również skracając wypowiedź, nie odczuwam czegoś takiego, że nie wiem, że tam jest kilka nacji w grze, teraz to już kilkanaście, ale Rosjanie muszą być najlepsi.
No okej, okay, w porządku. Ja po prostu chciałem...
Takie moje
ja rozumiem, jasne, pewnie.
I wiesz, śledzę co jakiś czas oczywiście komentarze na forach jednych czy drugich i generalnie rzecz biorąc oczywiście, no tam widzę, że ludzie mają taki feeling, no że tam, nie wiem, na serwerze rosyjskim zawsze muszą być lepsze nagrody, czy na serwerze rosyjskim to, czy tamto, czy ten Kvik, czy IS jest generalnie nie do przebicia z grubsza. Także no jakby... Rozumiem to, jakby nie do końca jakby widzę uzasadnienie w tym, ale to oczywiście no, są takie jakby mity, tak jak w naszej branży growej też jest ich jakby mnóstwo. Tak?
No jasne.
Nie wiem, ten projekt jest, nie wiem, firmą z gruntu polską i Cyberpunk jest z gruntu polską grą, a tak naprawdę jest grą międzynarodową totalnie. Nie?
No tak, no tak, jak Wiedźmin 3, słowiańskość jego, tak, rzekomo.
Dokładnie tak, no, który jeszcze wiadomo znamy poglądy Sapkowskiego, które są na maksa progresywne, także w ogóle generalnie rzecz biorąc. No wydaje mi się, że jest tym trochę mitów i zabobonu, ale oczywiście jakby no nie można tego odmawiać i każdy ma prawo do opinii.
Ja myślę, że to, bo wspomniałeś też Konrad o tych nagrodach. Kiedyś faktycznie było takie przeświadczenie, to był fakt, że serwer rosyjski, rosyjska społeczność dostawała częściej możliwość brania udziału w lepszych eventach dla graczy, w sensie wszelkiej maści maratony na przykład były zawsze nieco bardziej przystępne dla rosyjskich graczy, były nieco łatwiejsze, bądź też lepsze pojazdy premium na przykład można było w nich wygrać. I tutaj chciałem tak przypomnieć taką sytuację i tutaj zahaczymy już o twoje PR-owe poletko, myślę, bo to na serwerze rosyjskim, na terytorium Rosji ruszały pierwsze kampanie takie wynikające ze współpracy na przykład z Burger Kingiem, tak? Ten Tank Burger to pierwszy chyba jaki się pojawił, to właśnie był w Rosji, jak się nie mylę. Później pojawiła się jego edycja też w Polsce i teraz popraw mnie jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że to było raz i od tej pory już temat nie wrócił chyba.
Nie, tak, to była jednorazowa akcja z Burger Kingiem w Polsce. To też wynikało z tego, że oni jakby potrzebowali zrobić coś fajnego. Tu był generalnie już szlak przetarty chociażby przez Rosję i nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, bo z tego co pamiętam, to i wyniki całej tej akcji były bardzo dobre i bardzo generalnie pozytywnie została ona odebrana, a wręcz ja byłem sam zaskoczony. Bo wiadomo, mówi się teraz tyle o tym slow foodzie, o tym, że wiadomo, junk food to samo zło, że trzeba być zdrowym i tak dalej. A wypuszczając tą informację, jakby byłem zaskoczony po prostu od dźwiękiem, odbiorem ze strony czy społeczności, czy mediów naprawdę bardzo pozytywnie. Także, ale tak, to była jednorazowa akcja, później generalnie rzecz biorąc, nie wiem, może się ludzie tam pozmieniali, też jest mi to ciężko jakby powiedzieć. Generalnie my raporty, które zrobiliśmy i oni raporty, które dostarczyli, były bardzo pozytywne. Natomiast jakby kontynuacji nie było, a w Rosji, z tego co pamiętam, chyba był.
Chyba nawet niedawno było nawet coś, z tego co mi się wydaje, parę miesięcy temu ciężko, bodajże.
Ciężko jest mi powiedzieć. Też na pewno oczywiście na Białorusi też na pewno mają no, oczywiście większą siłę oddziaływania, gdyż tam jest oczywiście no, bardzo duże biuro i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj w Polsce jestem jeden, tak, odpowiadający głównie za relacje z mediami i powiedzmy potencjalnie pierwszy kontakt z partnerami biznesowymi, czy jakiś taki ad hocowy bądź doraźny. I może też oczywiście Rosja jest zdecydowanie jednak większym rynkiem. Może po prostu bardziej opłacało się to robić tam niż tutaj.
Czyli to był jednorazowy taki skok w bok, natomiast romans Kobi chyba trwa w najlepsze.
No,
z korzyścią myślę dla obu stron.
Myślę, że tak. No długo. Długo ta współpraca trwa, Kobi jest bardzo otwartą, bardzo fajną, pozytywną firmą, generalnie jak coś jest potrzeba, to no sami wiecie jak jest, że z częścią ludzi powiedzmy ciężko jest bardzo cokolwiek zrobić, a z częścią wiecie, że nawet jak to jest pomysł jakiś dziwny, to przynajmniej ta druga strona, druga osoba się postara. No i tak jest w przypadku Kobi, tak? Jest to firma bardzo otwarta, robią bardzo fajne te klocki, z tego co wiem. Sprzedają im się te kolekcje związane z naszymi seriami World of bardzo dobrze, także są zadowoleni. Teraz na 10. rocznicę też są wypuszczane parę modeli, troszeczkę mniejszych od tych, inna skala jest, natomiast no też jakby jest kontynuacja tej współpracy. No i bardzo fajnie, no bo tutaj to wiadomo, też i dzieciaki, dorośli, jacyś kolekcjonerzy. To fajnie było to widać na evencie w 2018, kiedy wprowadzaliśmy polskie czołgi do gry, gdzie po prostu właśnie była ta strefa budowania, no i generalnie też jakby sklepik sprzedażowy i też poza jakby graniem, słuchaniem żywiołaka, czy tam oglądaniem jeżdżącego 7TP, cały czas u Kobi byli ludzie, budowali, kupowali. Także super, jestem bardzo zadowolony z tej współpracy.
Ja myślę, że oni też w sumie dzięki Wargamingowi wiele mogą skorzystać na pomysłowości deweloperów WG, mając tutaj na myśli wszystkie czołgi te historyczne. One wiadomo, są rozpoznawalne, no bo są historyczne, ale nawet jakby współpraca miała się ciągnąć jeszcze naprawdę latami, czego wam oczywiście życzę, no to nawet jak się skończą te historyczne czołgi, to właśnie pozostają te napkin tanki, które gracze chociażby WOTA w dalszym ciągu będą rozpoznawać w tych klockach, nawet jeśli to nie będą żadne historyczne konstrukcje. I tak jak mówisz, fajnie nawiązałeś do tego eventu właśnie z wprowadzania polskich czołgów do gry polskiej nacji, bo faktycznie tam dostać się do tego stanowiska Kobi wtedy było ciężko, bo dużo dorosłych jak i dzieci po prostu rozszarpywało te klocki, coraz to nowe konstrukcje powstawały, więc faktycznie się można było poczuć jak w takim trochę małym Legolandzie.
No Kobi chyba w ogóle dużo zyskało na tej współpracy, bo oni zawsze byli tak postrzegani jako takie biedniejsze Lego, prawda?
Ale widzisz, Kobi dwojako zyskało, bo raz, że zyskało na tym, że współpraca z WG, to faktycznie nie można odmówić, no ale tutaj też dużo szczęścia, że tam jakieś tematy licencyjne chyba się skończyły dla Lego, więc mogli zacząć tworzyć innego rodzaju klocki.
Aha, o to chodzi. No, rzeczy, wiesz, bo bardziej mi chodzi o te czołgi i tak dalej, bo to jest... Z jednej strony to są takie militarne zabawki, które niekoniecznie wszyscy rodzice chcą kupować swoim dzieciom i raczej w Lego nie zobaczy się czołgów chyba takich typowych, nie ma takich chyba serii. To jest dość ciekawy pomysł na właśnie zapełnienie takiej luki w rynku, więc no dobra współpraca na pewno. Zresztą może kiedyś kupię wreszcie.
No i co cieszy,
Kobi.
Jak to kupisz? To ty nie masz.
Nie mam, nie. Powiem ci, że miałem już, miałem te karty, jak one się, World of Tanks Rush, miałem puzzle, natomiast nie miałem nigdy klocków Kobi jeszcze, ale to sobie może załatwię wreszcie. i zobaczy, no i poskładam.
Puzzle, tam jest napisane puzzle strefla, tak?
Tam jest napisane, tak, puzzle strefla. Tam jest napisane 4 do 6 lat na tych klockach, więc myślę, że zdążę ułożyć. Powinienem dać radę.
ale super.
Coś pomyślimy, tak? Jak
odpalę na streamie, odpalę to i może ludzie pomogą też.
Wiadro, to ja ci na święta sprezentuję. Kobi ma takie zestawy specjalne z WOTA, takich nano czołgów. One się nazywają nano czołgi, bo one są takie małe w takiej skali, że dla takich bardzo małych dzieci. Aha. I myślę, że dla takich prostych ludzi to też się nada.
Super, dzięki. To dobrze. To właśnie, bo to była jeszcze współpraca jest z Treflem, tak? Bo to jest Trefle chudy, tak jak mówisz. Bo ja nie pamiętam, jak się ta firma nazywa. To, tam są puzzle również zrobione. Czyli jest tego trochę i to nawet w Polsce.
Puzzle to były CDP.pl kiedyś, a teraz nie wiem, powiem szczerze, czy jest... Znaczy na pewno nie mam współpracy z CDP.pl, bo już to nie już ta firma nie istnieje. Natomiast generalnie rzecz biorąc, nie wiem, jaki jest los puzzli w tym momencie. Aha.
A powiedz, Konrad, bo tak zahaczyłeś trochę o ten, zahaczyliście właściwie we dwóch o ten event taki offline'owy, tak, który się odbywał w Warszawie, tak? To było chudy. Bo teraz mamy sytuację, jaką mamy z wirusem i no i to wszystko zostało ucięte. Na pewno mieliście jakieś takie różne plany typowo właśnie przygotowane pod spotkania z graczami i jak to wygląda? Czy u was to zostało wszystko tak jakby ucięte i czekacie na rozwój sytuacji, czy te rzeczy przekładacie bardziej w czasie i na przykład planujecie za kolejne pół roku, czy zupełnie na przykład te środki przesunęliście w inną stronę wargamingu, bo nie ma żadnych spotkań, nie ma możliwości nawet tego zorganizowania teraz, prawda?
No na chwilę obecną nie ma, no i byłoby to dziwne, jakby były jakieś próby, także na chwilę obecną ciężko jest mi tutaj powiedzieć, gdyż nie jest to mój dział, tak? Aha. Jak tworzymy, wiecie, ja odpowiadam za relacje z mediami. Mamy dział eventów, mamy dział związany z social media, z community, marketingiem i tak dalej, i tak dalej. Także ciężko, czy na przykład właśnie za te relacje z muzeami i tam organizacjami militarnymi przykładowo. Także też jest mi tutaj ciężko za nich jakby mówić, czy ich budżet został gdzieś przesunięty, tak? Po prostu jest sytuacja covidowa, nie ma na razie eventów. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku to wszystko wróci, tak? I wtedy jak oni organizują event, który na przykład dotyczy jednego z moich terytoriów, wtedy oczywiście bardzo blisko współpracujemy. Ja oczywiście daję swoje rekomendacje, gdzie na przykład chciałbym, żebyśmy się pojawili, dlaczego uważam, że warto. Natomiast oczywiście no jakby tutaj też te decyzje są podejmowane już przez powiedzmy osoby na wyższym szczeblu. No też się bierze to z powiedzmy konkretnych potrzeb, tak? Czyli jak mamy, nie wiem, no premierę polskich czołgów, no to wiadomo, dobrze jest zrobić event w Polsce, a nie, no nie wiem, we Włoszech, tak? Czy analogicznie, no tak, jak mieliśmy włoskie czołgi, no to wiadomo, że Włochy były tym kierunkiem, także na pewno też się musi to w jakiś sposób uzasadniać wydarzeniami w grze, tak? Jeśli chodzi o kwestie związane z eventami dla społeczności stricte, tak jak kiedyś był powiedzmy ten jeżdżący gamingowy track na przykład czy coś, to jest ciężko mi powiedzieć. Na razie to wszystko stoi, ale w jakiej formie i kiedy to wróci w przyszłym roku, powiedzmy zakładając, że wszystko z COVID-em się uspokoi, nie jestem w stanie powiedzieć. Ja oczywiście zdecydowanie zawsze jestem za tym, żeby ta obecność eventowa była jak największa, bo to też pokazuje popularność danego tytułu, też jest możliwość porozmawiania z graczami jakby twarzą w twarz, na żywo, zobaczenie też czasem kto to jest, także ja zawsze te eventy bardzo lubiłem i bardzo to wspieram, ale jakby no tutaj nie jestem w stanie jakby się zdeklarować, tak?
Jasne.
W przyszłym roku miejmy nadzieję, że wrócą duże gamingowe eventy typu Tokyo Game Show, Gamescom, E3, żebyśmy chociażby znowu byli na Gamescomie, może coś w Polsce, ale ciężko jest mi tutaj powiedzieć. Nie znam planów, ani nie znam jakby...
No, czyli wszystko jest zostawione po prostu do momentu, kiedy sytuacja się wyklaruje już na tyle, że będzie powiedzmy w miarę, dokładnie, będzie pewni, co się będzie działo. Okay.
Dokładnie.
A to nawet chyba ten nieszczęsny COVID popsuł wasze plany wystawiennicze, że tak powiem. Bo pamiętam, że dosłownie minęliśmy się, jak byłeś w moim hajmacie, jak to się u nas godo, byłeś w Katowicach na IEM-ie, akurat to był ten nieszczęsny IEM, który w przededniu został de facto odwołany, prawda?
No, to była gruba sprawa, no bo jakby wszystko było już na miejscu, naprawdę kilkadziesiąt osób od nas z obsługi do stoiska, no i generalnie rzecz biorąc najpierw dowiedziałem się w ogóle od zaprzyjaźnionego dziennikarza, z którym byłem na bieżąco w kontakcie, że taka decyzja zostanie podjęta, później była ta konferencja prasowa, no i praktycznie wieczorem przed startem imprezy o poranku generalnie wszystko zostało odwołane, także no było to takie jedno, powiem szczerze, że jak dużo chyba w branży gamingowej przeżyłem i byłem na różnych eventach i dużo się tego działo, tak powiem szczerze, że to było naprawdę no dość mocne, bardzo nietypowe. Że tak.
Czyli finał IEM, którego nigdy nie zapomnisz, mimo że się nie odbył.
Zdecydowanie tak, byłem na kilku IEM-ach, nie na wszystkich, tylko bardziej na tych, których współpracowaliśmy i tam jeszcze na kilku, powiedzmy w międzyczasie bardziej prywatnie, ale przeważnie to jest tak, że jakby no jest w tej pracy co robić, z grubsza tak sobie po prostu od tak pojechać od strzału gdzieś na weekend, dodatkowo jeszcze jak są żona i dzieci, no to czasem jest ciężko. Ale tak, zdecydowanie to będzie jeden z tych IEM-ów, który najbardziej zapadł mi w pamięć.
No w ogóle się patrzy dziwnie na to z perspektywy czasu, nie? Na tą reakcję wtedy i powiedzmy na to, co się dzieje teraz. To też tak wyobrażam sobie, że nawet w tym momencie taka impreza, może nie w tym momencie, ale miesiąc temu czy dwa miesiące temu taka impreza mogłaby się pewnie odbyć na jakichś zasadach takich.
W wakacjach, podczas wakacji, jak wirus był w odwrocie, to myślę, żeby się na pewno odbyła. Także między jednym terminem wyborów, a drugim trzeba było organizować IEM, to wtedy by się to odbyło.
Macie rację, jeszcze jakby doprosić tam jakiegoś polityka starającego się, jakiegoś lokalnego albo ogólnopolskiego, to na pewno by chciał, żeby się odbyło. Wiecie, to też była taka sytuacja, że wtedy to jeszcze w ogóle była sytuacja kompletnie nierozpoznana, tak? I wszyscy się jednak bali takiej sytuacji, że nagle ktoś na środku IEM-u kichnie, zacznie kaszleć, dostanie temperatury 40 stopni i po prostu zacznie się, wiecie, jakaś panika, nie? No powiedzmy teraz, jak tą chorobę mamy jakkolwiek, może nawet nie to, że rozpoznaną, ale jakby w jakiś sposób oswojoną, to też ludzie wiedzieliby się, jak zachować, a po prostu na tamten czas to po prostu by wszyscy myśleli, że wybuchnie jakaś panika, wiecie, no zombie, tak? Na tej zasadzie. Nagle
no tak i wtedy... Taka narracja wtedy była.
Umierać w 5 minut i tak dalej, i tak dalej. Także generalnie rzecz biorąc, strach był duży. Ja pamiętam, że jadąc na ten IEM, miałem cały czas od połowy drogi, jak tam zaczęło łapać Radio Katowice i jakby wcześniej chyba Tok FM, żeby tam... I też cały czas śledziłem na bieżąco, co się dzieje i jakby też byłem zaskoczony, że tego nie odwołują. No i trochę, że to odwołali jednak no, na ostatnią chwilę. No, niemniej jednak sytuacja była, jaka była, no na pewno bardzo nietypowa, no na pewno bardzo niekorzystna, no bo nagle kilkadziesiąt osób, które przyjechały często z jakby zagranicy, no jakby przyjechały po prostu na weekend. Tak?
Znaczy na
weekend teraz, w Katowicach.
Nam jest teraz łatwo z perspektywy czasu oceniać to oczywiście, bo a wtedy ludzie, którzy podejmowali decyzję, musieli podjąć decyzję taką czy inną, biorąc za nią odpowiedzialność, więc on też trzeba ich trochę zrozumieć pewnie.
Nie, w tym względzie. Znaczy jakby ja zdecydowanie tutaj nie krytykuję, jakby przyjmuję, powiem tak, lepiej dmuchać na zimne, niż żeby się okazało, że w sobotę czy coś, że jakby spodek został jakby jakimś źródłem wielkiej pandemii międzynarodowej, bo też trzeba zauważyć, że przyjeżdżają tam ludzie, no nie tylko z Polski, ale jakby kompletnie z całego świata. Także wiecie, ja uważam, że oczywiście no, decyzja została podjęta słuszna, I jakby tyle, tak? Lepiej dmuchać na zimne, niż później mieć, nie wiem, no na sumieniu jakby jakieś straszne historie. Zwłaszcza, jasne, że na tamten czas, tak jak rozmawiamy, było to kompletnie nierozpoznane i bardziej każdy myślał o tym nie jako o silnej mutacji grypy, tylko o wirusie z Rezydenta przykładowo.
Dokładnie. Ale powiedz właśnie, Konrad, bo zahaczyliśmy o tą pandemię, ten IEM, to gdzieś tam pokazało, to był jeszcze wstęp do tego 2020 roku, teraz już ten rok powoli się kończy. To jak oceniasz ten rok 2020 z punktu widzenia, z perspektywy swojej pracy? To znaczy, czy ten rok był łatwy, prosty, przyjemny, czy wręcz pełen wyzwań, jeśli chodzi o dbanie o wizerunek marki, jaką jest Wargaming i wszystkie tytuły gier komputerowych, które są związane z tą stajnią, już można tak powiedzieć.
Okej, znaczy mi się wydaje, że jest to rok bardzo ciężki, tak? Dla mnie również prywatnie, ale jakby tutaj o szczegółach nie chcę jakby wnikać, bo nie czas i miejsce ku temu, ale zawodowo był bardzo też trudny, wymagający, gdyż w dużej mierze jakby moja praca jako PR-owca, poza tłumaczeniem, poza wymyślaniem informacji prasowych i całych tych komunikacyjnych możliwości, to co firma robi, my jakby staramy się komunikować, żeby to było jak najkorzystniejsze z punktu widzenia wizerunkowego i tak dalej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, też duża część mojej pracy polega na spotkaniach osobistych z ludźmi. Jakby zupełnie inny ma się kontakt, jak się porozmawia z kimś twarzą w twarz, później przez następny jakiś czas, niż jak jest się non-stop na jakimś Skype'ie, telefonie, mailach. No to jest jakby zupełnie inny poziom, także generalnie rzecz biorąc, na pewno jest to rok z bardzo dużą ilością wyzwań, z podejmowaniem jakichś też decyzji ad hocowych, z przeorganizowaniem w dużej mierze pracy całej firmy, a też zatrudniamy ponad 5500 osób, także na wszystkich kontynentach, praktycznie poza Afryką, także to też dla mnie jakby podstawa mojej pracy, czyli to, że pracuję z domu, to pracuję od 8 lat. To się nie zmieniło i jakby można by powiedzieć, że w pewien sposób mówię, to nie pierwszyzna, ale jednak biorąc pod uwagę to, że na przykład średnio wyjeżdżałem raz na 3 tygodnie gdzieś, czy na spotkania wewnętrzne, czy na jakieś eventy z dziennikarzami, mówię za granicę, tak? No bo w Polsce to staram się też o wiele częściej spotykać z ludźmi. Także generalnie rzecz biorąc, no na pewno jest to zupełnie inna jakość też pracy, no i jest to praca na pewno zdecydowanie w chwili obecnej trudniejsza, tak? No plusem jest to, że oczywiście więcej osób siedzi i gra w World of Tanks i nie tylko w World of Tanks, natomiast oczywiście jakby no cała sytuacja ekonomiczna pogarszająca się ludzi też jakby no nie sprzyja, powiedzmy, jakimś super zakupom w grach i tak dalej. Także na pewno my jako Wargaming bardzo chcemy, żeby wszystko wróciło do normalności i tyle, tak? A tak jak mówię, no na pewno jest to rok niespotykany i zdecydowanie bardzo trudny dla mnie zawodowo. Z nim poradziłem, generalnie rzecz biorąc, przynajmniej takie mam informacje zwrotne ze strony mojego szefa firmy i tak dalej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no dla osoby, która lubi dużo wyjeżdżać, na przykład być w zmieniających się warunkach, być na eventach, gdyż zupełnie inna praca jest na Gamescomie, czy na lokalnych eventach, zupełnie inna praca jest z domu, no to jest na pewno dziwny rok. Mam nadzieję, że przyszły rok już będzie bardziej normalny.
Dzisiaj usłyszałem w pracy, że podobno każde pokolenie musi spotkać jakaś taka większa tragedia. Tak jak nasi dziadkowie na przykład, to były tematy wojen światowych. Tak nasze pokolenie to jest właśnie to jest rok 2020. Yes. Nie, ja powiedziałem, że to jest mocno naciągana teoria, bo jeśli to by była, jeśli każde pokolenie miałoby spotkać się z jakąś taką właśnie większą tragedią, to ja się pytam, ile mam jeszcze płacić za tą pizzę hawajską?
Wiecie, no na pewno oczywiście no, temat wojny jest nieporównywalny nie, no, do epidemii COVID-u. No natomiast generalnie rzecz biorąc, no nie wiem, no po prostu niech już to, miejmy nadzieję, że to jakby się skończy prędzej czy później. No,
na pewno się skończy tak albo inaczej, tak?
No.
Jak to, czekajcie, był ten żart taki, że za parę lat będziemy się z tego śmiali. No, ale nie wszyscy. No to.
No tak. No tak jak była epidemia Hiszpanki, czy inne, czy dżumy i tak dalej. No kiedyś na pewno się to skończy. No.
Ale generalnie myślę, że bo tutaj możemy najwięcej chyba powiedzieć o tym, jak WOT się odnalazł w tych realiach, ale myślę, że generalnie się odnalazł, szczególnie przy tych akcjach, gdzie namawiało się ludzi do zostania w domach, no to co, no to kodzik na tydzień czy dwa tygodnie konta premium dla graczy, tutaj prezent od Wargamingu.
No tak.
Przesyt eventów, które mamy w grze, często powtarzamy jako community contributorzy, że no jest po prostu cały czas coś się dzieje. Wydaje mi się, że teraz jak od kilku miesięcy ludzie siedzą w domach, to dodatkowego takiego uzasadnienia to też nabiera. Więc ale myślę, że
tak jest za dużo.
To jest odnalezienie się w tych szalonych realiach 2020 roku.
No i tak jest tego trochę za dużo tych eventów, bo to jest, już nawet zaczynają jeden na drugie nachodzić. Ciężko pomału ogarnąć.
No, inaczej, no musieliśmy się odnaleźć w tej jakby nowej rzeczywistości. Nie można było jakby złożyć broni, tak? Zwłaszcza, że wiecie, póki jakby no jest internet i są komputery i jest prąd, no to można grać w World of Tanks kompletnie za darmo, a jednak przynajmniej na początku cały ten lockdown no był jednak rzeczywiście taki, że no, się z tego domu nie wychodziło, czy tylko z psem generalnie i po jakieś zakupy, a tak to się rzeczywiście się działo. Nie to, co teraz się dzieje na ulicach, że tam jak wyszedłem z psem przed naszą rozmową, to 50% oczywiście nie ma maseczek i tak dalej.
No, tak.
No niemniej jednak na pewno staraliśmy się w tym odnaleźć, staraliśmy się też nie być w tym jakby przesadnie nachalni, a raczej rzeczywiście takim jakby ideą fix było to, żeby jednak no, dać coś tym graczom, żeby się po prostu jakby ten czas, który musimy spędzić w zamknięciu, no jakoś go troszeczkę ulżyć, tak? No czego też fajnym przykładem był ten rozdawka Master of Orion, tak? Który wydaje mi się bardzo dobrze trafił. Generalnie rzecz biorąc, no bardzo fajna gra 4X, także jakby nie staraliśmy się na pewno jakby rozgrywać tego na własną korzyść, a raczej rzeczywiście bardziej tak myśleliśmy o tym, co tutaj można dać tym graczom, żeby no po prostu w tych domach siedzieli, no zwłaszcza, że na początku no to rzeczywiście, no to tak jak rozmawialiśmy o tym IEM-ie, zupełnie inne było podejście wtedy, bo wtedy jeszcze de facto nikt nie ogłosił pandemii, tylko może właśnie bardziej w związku, że można nawet powiedzieć, że od tego IEM-u się jakby te decyzje chyba zaczęły, tak mi się wydaje. Chyba tak, bo to było tak, że ja wróciłem z jakiejś ferii z dziećmi i od razu musiałem jechać na IEM i generalnie rzecz biorąc później to było. A inaczej jest jakby teraz, gdzie jest ten lockdown, a tak naprawdę no, tego lockdownu nie ma. Tak? Także.
No tak, wszyscy tak żyją to, dalej, tak.
Także tak to wygląda, no wszyscy się troszeczkę też z tym oswoili. No, wydaje mi się, no, że jakby no, staraliśmy się no, jakby tak racjonalnie przejść przez ten jakby najgorszy czas. No, to w miarę wyszło, że tam no, gracze mówicie, że jest za dużo eventów. Wiecie, w każdej grze de facto jest tego dużo, tak? Czy też w NBA, czy nawet teraz gram w taką karciankę kart, tak? Też tych, powiem szczerze, każda tego typu gra, czyli troszeczkę taki game as a service przykładowo, chociaż to bardziej tutaj to mówimy, NBA jest grą game as a service, a World of Tanks czy Cards to są free to play'e. No to generalnie rzecz biorąc też zaczynamy bardziej kameralnie i później no ta machina się rozrasta i tych eventów no jest sporo, tak, no nie mogę komentować ani w jedną, to ani w drugą stronę, no stwierdzamy
ja rozumiem, no ja też chcę za fakt po prostu, ja nie zarzucam, bo to jest super sprawa, że się dzieją takie rzeczy, bo pamiętam 2012-13 rok, kiedy Jedynymi wydarzeniami, które się odbywały tak naprawdę, to były zniżki weekendowe jakieś ewentualnie i misje, a teraz jest tego naprawdę dużo, więc po prostu dużo tego jest, no to
słuchajcie, sami gracze o tym mówią. Lepiej, żeby było dużo niż za mało.
Oczywiście,
tak?
Pewnie, że tak.
Dali to brali, jesteśmy Polakami, nie możemy aż tak bardzo tutaj narzekać. Ale wspomniałeś, Konrad, o takim tytule jak Master of Orion.
Właśnie.
Czyli tutaj wchodzimy w takie rejony wargamingu, gdzie wargaming nie tyle jest deweloperem, ale dystrybutorem, tak?
Wydawcą.
Wydawcą,
o tak, nie dystrybutorem, wydawcą, o to mi chodziło. Master of Orion, okej, okay. Natomiast chyba były jeszcze jakieś po drodze, nie chcę mówić, że potknięcia, ale chyba tytuły, które jednak nie przyjęły się zbyt dobrze na rynku, bo tutaj chodzi mi o Total War Arena.
No Total War został ucięty chyba w ogóle w pewnym momencie, wyłączone zostały serwery, tak? Dobrze pamiętam.
Tak, w międzyczasie były też podrygi Pagan Online, coś takiego, coś w stylu moby takiej, tak jakby.
Hack and slash
bardziej, o tak. Tak bym powiedział, tak.
Takie pomieszanie hack and slasha z mobą, no tak bardzo nowatorskie podejście.
No i właśnie, wychodzi na to, że w sumie WG najbardziej bryluje w tematach gier, które sam tworzy. Natomiast pytanie brzmi, czy są jeszcze jakieś szanse, że w przyszłości, w najbliższych latach pojawią się jakieś nowe tytuły w obszarze właśnie launchera wargamingowego, czyli oprócz tych tytułów, które już teraz mamy, czy coś nowego planujecie, żeby się pojawiło. Nie oczekuję tutaj tytułów, nie oczekuję, że teraz powiesz, że Cyberpunk będzie dostępny w przyszłym roku, czy cokolwiek innego, tylko wiesz, musimy z ciebie wyciągnąć jak najwięcej, nawet jeśli nie chcesz czegoś powiedzieć.
Ja tylko dodam, że jeszcze tylko ten Master of Orion nie był aż takim sukcesem, bez przesady, bo jak patrzę teraz na Steama, to tam 1500 graczy, to było dawno temu, maksymalnie. W jednego dnia, więc no to też nie był szał, ten Master of Orion. Ale czy będzie coś? Czy coś się dzieje?
W przypadku Master of Orion nie śledziłem tych steamowych statystyk, tak wiem, że się na tym jakby też można opierać. Bardziej na sprzedaży się opierałem. Z tego co pamiętam, to tam naprawdę wynik był dobry, jak na grę 4X. Oceny też były gry dobre. Inaczej. Dobrze ją wspominam, natomiast przechodząc do jakby rzeczy nowych, to oczywiście no nic nie mogę jakby tutaj zdradzić, natomiast wiecie, no jeśli firma zatrudnia 5,5 tysiąca pracowników, z czego połowa z nich to są dalej deweloperzy, także logicznym jest, że eksperymentujemy w różnych kierunkach. Generalnie rzecz biorąc, nasza działalność stricte wydawnicze, no tak jak mówicie, no były jakby jakieś rzeczy, które się udały, które dla mnie jest Master of Orion i rzeczy, które się no nie do końca udały, czyli Total War Arena, tak? Osobiście bardzo żałuję, bo dużo też w ten tytuł grałem i naprawdę mi się podobał jego koncept. No ale cóż, takie jest życie, że gry poza tym, że muszą być dobre, to jeszcze ktoś musi za nie chcieć zapłacić, w szczególności jeśli mówimy tutaj o free-to-playach i kupować te jakby rzeczy. Wracając do meritum pytania, prototypujemy, analizujemy, rozważamy i naprawdę mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli coś ogłosić. Nie wiem, czy niedługo, to kiedy dokładnie to nastąpi, natomiast mamy jakby trochę asów w rękach, których mam nadzieję nie zawahamy się użyć, kiedy czas nadejdzie. Bardzo ładnie powiedziałem.
Bardzo ładnie.
Słuchajcie, ciekawostka, bo w tak zwanym międzyczasie zrobiłem sobie szybką tutaj prasówkę. Jeśli chodzi o Pagan Online, to gra stała się tytułem singleplayerowym.
Okay.
Tak. Przeszły prawa do jakby pełnię praw do gry odzyskało Madhead Games, czyli twórcy gry. To jest studio deweloperskie z Serbii, generalnie rzecz biorąc.
Powiedz, kolega, to zmieniając trochę temat w inną stronę, bo ja osobiście, ponieważ na Twitchu w cudzysłowie pracuję, że nawiążę do tego pierwszego twojego żartu, suchego, chudy. Zauważyłem od jakiegoś półtora roku, czy od dwóch lat, może nie od dwóch lat, od momentu, kiedy weszło w ogóle Twitch Prime, czy zrzuty Twitcha, że Wargaming trochę zmienił swoje PR-owe podejście do tej platformy, bo kiedyś w ogóle tak jakby ignorowaliście istnienie Twitcha, mam wrażenie, istnienie YouTube'a, natomiast w ostatnich dwóch latach, a w ostatnim roku to już w szczególności, jakoś zmieniliście podejście i tak jakby zmieniliście kierunek promocji, bo to chyba będzie twój rejon, tak mi się wydaje, że, no bo w jakiś sposób pewnie też tutaj uczestniczysz w podejmowaniu takiej decyzji, albo w rozmowach chociaż. I czy to jest spowodowane samym podejściem WG, czy to jest bardziej spowodowane tym, że ta społeczność, powiedzmy, stała się na tyle duża, że trzeba się nią było w jakiś sposób zająć?
Ale poczekaj, ale to mówisz, że jakie jest pytanie? Że
pytanie jest takie, że kiedyś bardziej promowaliście tytuł przy pomocy, nie wiem, eventów online'owych, takich jak na przykład Mistrzostwa Świata World of Tanks albo WGL i tak dalej, a teraz jest tego dużo mniej, natomiast bardziej postaraliście się o kontakt z osobami, które, powiedzmy, tworzą coś wokół gry. Same z siebie, powiedzmy. No, bo wiadomo, że te osoby wszystkie już wcześniej to robiły, natomiast nie miały takiego wsparcia od Wargamingu. Czy to jest bardziej spowodowane tym, że te osoby stały się na tyle, przynajmniej, no wiadomo, to bez przesady też, no, nie są aż takie nie popularne, ale czy są to... Kurde, nie wiem, jak się wysłowić.
Co spowodowało po prostu przesunięcie tutaj waszej uwagi na to medium akurat?
No wiesz co, to jest bardziej pytanie do naszego social media teamu niż bezpośrednio do mnie czy do community, tak jak mamy, no tak jak wspominaliście o community kontrybutorach. Myślę, że to jest kwestia tutaj, kwestia z jednej strony oczywiście, że te platformy rosną, wraz z nimi rosną ich jakby content creatorzy, twórcy i tak dalej. Także wiadomo, że generalnie starasz się patrzeć przy promocji gry, starasz się patrzeć i działać tam, gdzie masz największe potencjalne zasięgi, jeśli chodzi o dotarcie do graczy, czy nie tylko do graczy, tak? Także generalnie rzecz biorąc, jakby wynika to, wydaje mi się, z czystego pragmatyzmu też w pewnym sensie. Oczywiście, no teraz jakby no bez YouTube'a przykładowo i zwiastunu na YouTubie nie istniejesz. Parę lat temu jakby no to jeszcze nie było aż tak popularne. Teraz już na przykład no jakby nie ma sensu nawet dawać, nie wiem, jakby trailerów do pobrania, no chyba, że tam ktoś akurat potrzebuje pod swój player, ale 90% share'uje linki z YouTube'a, powiedzmy, czy z Facebooka i tak dalej. Także generalnie rzecz biorąc, no trzeba być zawsze w promocji gry tam, gdzie są gracze, tam, gdzie są zasięgi. No i jakby tak staramy się robić, tak? Czy to w przypadku tych właśnie Twitchowych dropów, jakiejś współpracy z Amazonem czy z YouTube'em. Jakby są to naturalne rzeczy, nie zarzucając jakby innych tematów. No, generalnie rzecz biorąc, w przypadku Mistrzostw Świata w World of Tanks, no też trzeba zauważyć, że poza tym, że były to bardzo zasięgowe, bardzo duże eventy, no też jednak spore nakłady sił i środków trzeba było na nie.
No tak, na pewno.
No i na pewno wydaje mi się, że w przypadku tego typu współprac, no nie wiem, z YouTube'em, czy z Twitchem, czy z content creator, torami, żeby tak, twórcami, no po prostu zawartości mi się mózg klasuje. Też na pewno jest to w pewien sposób no, prostsze działanie, łatwiejsze do wykonania niż zrobienie wielkiego eventu na kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających, poprzedzonego powiedzmy jakimiś półrocznymi rozgrywkami online, tak?
No tak, no. To na pewno też sposób komunikacji, czy łatwość komunikacji pomiędzy, jakby nie patrzeć, korporacją, czy firmą, czy wydawcą gry, a ludźmi, którzy są bliżej tego community, jest na pewno też tutaj łatwiejsza, bo to też na pewno informacje, które są przekazywane, powiedzmy, oficjalnymi kanałami, nie zawsze, zwłaszcza te gorsze informacje, tak mi się wydaje, nie są zawsze tak dobrze przyjmowane, jak ewentualnie od kogoś, kogo się powiedzmy dłużej ogląda i się go chociaż z internetu to trochę lepiej zna pewnie, więc to też...
To jest kwestia też chyba siły przyzwyczajenia też, tak, odwołując się do tego naszego blogowego poletka, to kiedyś dawno temu, być może to już jest dawno przedawniona informacja, ale miałem informację od insidera, jak to się mówi, że nasze dwa polskie blogi, nawet jeśli wiadomo, część czytelników to są te same osoby, które przeskakują z jednego adresu na drugi, to i tak miały większą klikalność, te polskie blogi, niż polska strona World of Tanks. Także też coś w tym jest na pewno, że...
To się zmieniło dość mocno. Bo z tego, co pamiętam, tam było ostatnie badanie chyba PBI Gemiusa i badanie megapanelu. No i generalnie rzecz biorąc, tam polska strona World of Tanks naprawdę jakieś bardzo mocne miejsca zajmowała w kategorii.
Bo my was pozycjonujemy, bo my te wszystkie oferty tam linkujemy.
Ale jakby generalnie rzecz biorąc, oczywiście blogi generalnie dwa... wiodące generalnie, jakby cieszą się, widzę, patrzę sobie po tam wynikach, czy w Google Analyticsie, czy w SimilarWebie, także jakby notują bardzo w porządku wyniki.
No ale to w ogóle wystarczy spojrzeć na ilości wyświetleń, powiedzmy, filmów oficjalnych na stronie, na kanale Wargamingu, czy polskiego, czy nawet anglojęzycznego i na przykład, nie wiem, na filmy Quickie Baby'ego, tak, który powiedzmy jest największym, najbardziej chyba rozpoznawalną osobą, no to też te wyniki są wyższe, no ale to tak czy inaczej, dobrze, że wszyscy pracujemy wspólnie, tak, przy tym jakby nie patrzeć, bo wszystkim zależy, żeby ta gra się rozwijała dalej, więc
chłopcu, ty nie możesz nadużywać czasownika pracować, to jest...
Come on, ten co mnie wyzywa w ogóle cały czas. Chciałem zapytać o ten Twitch, bo po prostu ja ze swojej perspektywy widzę dużą zmianę i byłem ciekawy. Ja rozumiem, że to się zbiegło, jedna i druga sprawa i wszyscy na tym korzystają, wszyscy są zadowoleni, ale zastanawiałem się, jakie jest ewentualnie to podejście, co się tam dowiedziałem, więc ja jestem zadowolony. Nawet. Co nie zdarza mi się zbyt często, więc...
Dobrze słyszeć w takim razie.
Tak, to już w ogóle szaleństwo po prostu. Nie mam chyba. Masz jeszcze coś, Chudy? Jeszcze coś mamy tutaj zapisanego w kajeciku?
Właśnie tak przeklikuję kajecik, nasz kapowniczek tutaj, ale to chyba już wszystko przeszliśmy. Korci mnie, żeby zadać te takie pytania, na które się umawialiśmy, że Konrad nie będzie znał odpowiedzi, kiedy te esle wrócą i tak dalej i dlaczego TVP może organizować esle, a WG nie chce się tym zająć. Ale nie odpowiadaj, to tylko specjalnie tak rzuciłem taki, wiesz, taka wrzuta do poletka po prostu, żebyś mógł też ponarzekać później na nas po tym.
Znaczy wiesz, w ogóle w takiej korporacji, ile 5500 osób, tak? Mówisz, że pracuje. No to też tych działów zajmujących się jeden tym wąskim wycinkiem, drugi tym wąskim wycinkiem, trzeci tym, też na pewno jest dziesiątki, więc ciężko, żeby jedna osoba wiedziała wszystko, na pewno.
Nie, no zdecydowanie, no a poza tym no chociażby tutaj jakby na przykład też wspieramy jakieś takie lokalne czy mniejsze inicjatywy, generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o rozgrywki, no chociażby w Fantasy Expo teraz bierzemy udział, tak, i tam w turnieju Game Tunes przykładowo, tak, czy tak samo w Polskiej Lidze Mobilnej z World of Tanks Blitz jesteśmy, także generalnie rzecz biorąc, to jest kwestia tego, że ktoś przychodzi z pomysłem, jakby jak go chce realizować, to przeważnie rzecz biorąc, nie ma jakby tutaj większych przeciwwskazań, tak? Tak bym powiedział, tak? Natomiast jeśli chodzi o jakby stricte dział e-sportowy, tak jak kiedyś mieliśmy wielki, no to w tym momencie tego nie ma, tylko bardziej jest no competitive gaming przykładowo, tak? A nie stricte e-sport, tak? Natomiast jak ktoś ma pomysł fajny, chce coś zorganizować, czy lokalnie, czy we wsparciu z jakimś medium i tak dalej, zawsze można napisać, zawsze można porozmawiać i tak jak w przypadku właśnie agencji Fantasy Expo i kanału telewizyjnego GameTunes, jakby działamy, tak? Także tutaj nie jest tak, że ktoś ma na coś jakąś tam wyłączność, bo nic takiego nie ma miejsca, a duże wydarzenia e-sportowe, no to tak jak rozmawialiśmy. Na razie wyszliśmy z dużego esportu z World of Tanks na PC-cie. Działamy z World of Tanks Blitz w esporcie. I na tym tak to wygląda na chwilę obecną. No,
ja teraz komentuję tego Blitza właśnie. Jutro jest finał i w ogóle podoba mi się, jak Blitz jest organizowany pod względem oglądania meczów. Jest dużo bardziej, dużo lepiej rozwinięty pod względem właśnie interfejsu, który jest dla osoby obserwującej dane spotkanie, niż to, co jest w World of Tanks. Tego trochę brakuje, szczerze powiedziawszy. Jakby to było przerzucone do dużego WOTA, to na pewno by też ułatwiło oglądanie ludziom. Zwłaszcza tym, którzy powiedzmy trochę mniej wiedzą na temat samej gry. Bo to...
Duży WOT, jakie ładne określenie.
No duży, bo jak komentuję tego Blitza, to zawsze się odnosza dużego WOTA. Nie chcę mi się całej nazwy wymieniać, więc duży WOT. Ale naprawdę ten Blitz jest pod tym względem fajnie zrobiony, mam wrażenie.
No ja używam określenia jako WOT Królewski od Tygrysa Królewskiego.
Aha, Królewski, jeszcze, już poleciał.
Oczywiście to jest tylko mój na użytek wewnętrzny.
Widzisz, dlatego to
mamy,
Konrad jest kijarowcem, a nie my. Dlatego no tak, właśnie, no Królewski tak. WOT, piękny. Bardzo ładnie.
No to co? Chyba będziemy powoli zmierzać do końcówki. Tego pato podcastu, chociaż dzisiaj
nie
nawet,
było źle,
nawet kulturalnie
nie
było.
Naprawdę.
Nie było żartu o kupie, a zawsze coś takiego jest, więc trzymaliśmy dzisiaj poziom, także sprawdziła się stara zasada, którą nam wpajali rodzice przed imprezami rodzinnymi, zachowujcie się byle jak, ale się zachowujcie i tak dzisiaj myślę było.
Wiem. Jak chcesz żart o kupie, to co? Możemy zapytać Konrada,
no,
jak wygląda promocja World of Warplanes, nie? To by było też. Nie, ale poważnie. Jeszcze, dobra, ostatnie pytanie jeszcze na koniec.
Jeszcze ostatnie.
Jeszcze jedno pytanie. Czy w ogóle World of Warplanes jest do uratowania? Bo ta gra zupełnie nie istnieje praktycznie, z tego co widzę. Ona oczywiście miała bardzo trudny start, bo musiała rywalizować z War Thunderem, który pod względem samolotów jest naprawdę dobry. Ale no, to jest taki trochę żywy trup od gamingu, mam wrażenie.
Sama gra działa, generalnie społeczność jest, gra jako taka się utrzymuje. Fakt faktem, że nie robimy w tym momencie za dużo w związku z tytułem, ale ostatnio, ale to w zeszłym roku była chyba współpraca z kreatorem, czyli taką niemiecką kapelą metalową. Tak to generalnie rzecz biorąc, to ludzie siedzą, grają, nie ma ich za dużo, ale jakby się to wszystko utrzymuje i jakby to wszystko się kręci, tak? Ja przykładowo bardziej na przykład żałuję, że kiedyś mieliśmy wspaniałą karciankę World of Tanks Generals. Chyba byłem jednym z nielicznych, gdzie praktycznie do samego końca w nią młóciłem i mieliśmy nawet wersję na iOS-a, czyli na tam iPady. Naprawdę była super, no natomiast w pewnym momencie jakby trzeba było ją zlikwidować ze względu na to, że utrzymywanie serwerów i wszystkiego było nieopłacalne. Także w przypadku World of Warplanes jakoś się to kalkuluje i sobie gra generalnie rzecz biorąc działa. Jest ktoś, kto w nią gra. Aktualizacja 2.0, która była parę lat temu, jakby no to ulepszyła grę. No i tyle, tak?
Okay.
Natomiast widać, że chyba, wiecie, też chyba nie ma za bardzo jakby aż takiego rynku na te symulatory lotnicze, czy na te, powiedzmy bardziej w przypadku World of Warplanes, no to bardziej była to jednak arcade'ówka.
Tak, bo to
jest,
chyba...
Jest arcade'ówka. A oczywiście, no goście z War Thundera to są dawni goście, którzy robili dwa szturmowiki, które wydawałem pracując w Cenedze i generalnie no jakby no w tym są absolutnymi mistrzami, tak jak powiedzmy my jesteśmy mistrzami w czołgach, tak oni są w samolotach, tak? No i jakby no ich zdecydowanie no jakby to cały czas działa. No World of Warplanes też działa, no ale jakby szału nie ma.
No tak. Ja tak ostatnio miałem taką myśl o World of Warplanes właśnie. Kilka tygodni temu Sabaton wydał klip do swojego kawałka Night Witches i on jest taki animowany właśnie. Piosenka też traktuje o pilotach z czasów wojny. I tak sobie oglądałem ten klip i sobie pomyślałem, a mógłby być WoW, nie? Wykorzystane. Tak, tak mi się właśnie teraz przypomniało, bo klip był właśnie taki animowany, że akurat pasowałoby, żeby sprzedać przy tej okazji tego WoWPana, ale no zobaczymy, ile jeszcze ten temat uciągnie. Zresztą wiadro tutaj piję teraz do ciebie, bo już zarzekasz od kilku miesięcy.
Że chyba, zagramy.
Że zagramy na streamie.
Mam słaby
właśnie
internet, przepraszam.
Że zagramy w samoloty i zobaczymy, jak się lata.
Nie, no bo zagramy. Możemy sobie kiedyś polatać. Ja mam chyba nawet ze 4 bitwy zagrane, więc będziesz musiał mi powiedzieć, co i jak. No dobra, to chyba...
Dobra, Konrad, dziękujemy ci na pewno za ten, za poświęcony czas. Mamy nadzieję, że nie zmarnowaliśmy twojego czasu dzisiejszego wieczora.
Dlaczego?
Polecamy się na przyszłość. Mam nadzieję, że ten rok, o ile był dosyć szalony przez wzgląd na wydarzenia na całym świecie, to że to się jak najszybciej skończy, już od kolejnego roku będziemy mogli spotykać się właśnie na Intel Extreme Masters czy na wszelkich różnych eventach growych, gdzie będą zarówno gracze, jak i PR-owcy czekający tylko tutaj, żeby wyciągnąć swój tytuł, który wspierają na piedestał. Także tobie zawodowych sukcesów można życzyć, myślę, żebyś jak najwięcej osiągnął w najbliższych też miesiącach.
I łatwiejszego roku.
Im ty więcej osiągniesz w swojej pracy, tym my więcej jako gracze, mam nadzieję, z tego wyciągniemy, więc to jest taka obopólny zysk.
Miejmy nadzieję. Słuchajcie, dzięki wielkie, naprawdę bardzo fajnie, bardzo miło się rozmawiało, z chęcią posłucham, ciekawy jestem komentarzy. No i co? I wszystkiego dobrego słuchającym i wam przede wszystkim.
No i my też bardzo dziękujemy. No to sekcja komentarzy. Wiecie, co macie robić. Czekamy na wasze odpowiedzi, na wasze komentarze i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Dzięki, Konrad, bardzo. Do zobaczenia. Pa, pa.
Dziękuję.